Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszamy.
W Brukseli odbył się szczyt NATO z udziałem prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Polskę reprezentował m.in. prezydent Andrzej Duda.
Wśród głównych tematów, jakie podczas spotkania poruszyli przywódcy państw należących do sojuszu, były walka z terroryzmem i zwiększenie wydatków na obronność.
Prezydent Andrzej Duda w stolicy Belgii rozmawiał m.in. z szefem NATO Jensem Stoltenbergiem. Podczas rozmowy podjął temat kontynuacji porozumień szczytu NATO w Warszawie i obecności sił sojuszu w Polsce, mówi rzecznik prasowy prezydenta Krzysztof Łapiński.
To jest to, czy ustalenia szczytu w Warszawie będą nadal realizowane, czy one będą realizowane szybko i sprawnie. Takie jest zapewnienie ze strony sekretarza generalnego, że postanowienia szczytu warszawskiego są traktowane w sposób priorytetowy i ich realizacja jest dla NATO rzeczą bardzo ważną.
Sekretarz generalny NATO potwierdził w Brukseli, że sojusz przystąpi do międzynarodowej koalicji przeciwko tzw. państwu islamskiemu. Zastrzegł, że decyzja ta nie będzie oznaczała zaangażowania w misje bojowe.
Prezydent Andrzej Duda podczas szczytu w Brukseli odbył także rozmowy m.in. z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i brytyjską premier Theresą May.
Dochody z VAT wzrosły o 34%, czyli blisko 14,5 miliarda złotych w pierwszym kwartale bieżącego roku, poinformował wiceminister finansów Paweł Gruza. Natomiast dochody z podatku CIT były wyższe o 15%, czyli 1,7 miliarda złotych.
Wiceminister przedstawiał w Sejmie informacje w sprawie efektów uszczelnienia systemu podatkowego i jego wpływu na wysokość dochodów budżetowych. Wnioskowało o to Prawo i Sprawiedliwość.
Widoczne są pierwsze efekty uszczelnienia systemu, eliminacji patologii. Widać, jak zmniejsza się deficyt budżetowy, powiedział wiceszef resortu finansów Paweł Gruza.
Prowadzimy działania holistyczne dotyczące wszystkich podatków. Trudno mówić o przyczynach uszczelnienia CIT-u czy PIT-u w oderwaniu od VAT-u. Widzimy efekty wskroczne polegające na tym, że chociażby JPK VAT powoduje większą dyscyplinę po stronie podatków dochodowych. Większa dyscyplina po stronie podatków dochodowych przedsiębiorstw powoduje, że więcej pieniędzy jest wypłacanych pracownikom w formie oficjalnej, co powoduje wzrost dochodu z tytułu podatku PIT. I tym sposobem działania właśnie holistyczne mają wymiar systemowy i prowadzą do wzrostu dochodów budżetowych.
Z kolei dochody z podatku akcyzowego w tym okresie były wyższe o 3,6% w ujęciu rocznym, a dochody z PIT-u wzrosły o 7,6% licząc rok do roku.
W debacie politycy PiS-u wskazywali, że w poprzednich latach można było zaobserwować zapaść wpływów podatkowych, co odziedziczył rząd premier Beaty Szydło. Wskazano też na brak reakcji ze strony kolejnych ministrów finansów rządu PO-PSL na fakt, że luka podatkowa ciągle wzrastała.
Polskie zasoby wodne są jednymi z najniższych w Europie i można je porównać do zasobów wodnych Egiptu, podkreślił wiceminister środowiska Mariusz Gajda.
Jego zdaniem nowe prawo wodne pozwoli lepiej gospodarować wodami w Polsce w myśl zasady zrównoważonego rozwoju.
Projekt poparły Prawo i Sprawiedliwość i Kukiz 15, PO, Nowoczesna i PSL. Domagały się jego odrzucenia w pierwszym czytaniu. Nad rozwiązaniami będą pracowały dalej sejmowe komisje.
Wiceminister Mariusz Gajda zauważył, że woda może się stać barierą wzrostu w przypadku jej niedoboru bądź motorem rozwoju.
Reforma gospodarki wodnej zmierza więc do wprowadzenia instrumentów zapewniających osiągnięcie celu ramowej dyrektywy wodnej, jakim jest m.in. pełna realizacja zlewniowej polityki gospodarowania wodami, spełniającej kryteria zrównoważonego rozwoju. Polska jest krajem bardzo ubogim w wodę. Zasoby wodne w Polsce wynoszą około 1500-1600 metrów sześciennych na mieszkańca i są porównywalne do zasobów wodnych Egiptu. Jesteśmy na ostatnim praktycznie miejscu w kontynentalnej Europie.
Jeżeli nowe prawo wodne nie zostanie przyjęte do końca czerwca, to Komisja Europejska będzie miała prawo zawiesić nam refundację środków z tego obszaru.
Chodzi o spełnienie warunków wstępnych dotyczących wykorzystania około 3,5 miliarda euro z Unii Europejskiej na inwestycje w gospodarce wodnej.
Parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej po raz kolejny zapoznali się z dokumentami dotyczącymi przetargu na helikoptery dla armii.
W ocenie Platformy w tej sprawie jest sporo nieprawidłowości. Ministerstwo Obrony Narodowej zapewnia, że wszystkie zadania dotyczące przetargu wypełnia zgodnie z prawem.
Politycy największej partii opozycyjnej zwrócili się do kierownictwa resortu w poniedziałek o udostępnienie kolejnych dokumentów. MON przygotowało je na czwartek. Według parlamentarzystów Platformy może to świadczyć o zacieraniu śladów.
Wiceminister obrony Michał Dworczyk zwrócił uwagę, że poprzednim razem resort zgromadził 10 tysięcy stron dokumentacji. Politycy Platformy Obywatelskiej wykorzystali wówczas tylko kilka. Przedstawiciel resortu ma nadzieję, że Platforma nie będzie manipulowała dokumentami.
My nie mamy nic do ukrycia, ponieważ działamy zgodnie z prawem. Wypełniamy też przepisy ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. W związku z tym naprawdę nie mamy tutaj żadnych obaw. Natomiast co Platforma Obywatelska zamierza zrobić z tymi dokumentami? Czy manipulować nimi w przekazie medialnym, tak jak ostatnio, czy nie, to ja oczywiście tego nie wiem. Mam nadzieję, że nie. Nam zależy na merytorycznej rozmowie.
Przetarg na wielozadaniowe śmigłowce dla wojska rozpisano wiosną 2012 roku. W kwietniu 2015 roku MON wskazało na śmigłowce Caracal, a już we wrześniu rozpoczęły się negocjacje umowy offsetowej.
Na początku października 2016 roku Ministerstwo Rozwoju uznało ofertę offsetową za niezadowalającą, a dalsze rozmowy za bezprzedmiotowe. Obecnie w MON trwa nowe postępowanie, które ma wskazać śmigłowce dla wojsk specjalnych i do zadań morskich.
Premier Beata Szydło przekazała do Sejmu projekt ustawy w sprawie minimalnych wynagrodzeń pracowników medycznych. Resort zdrowia chce, by parlamentarne prace nad dokumentem poszły sprawnie i przepisy weszły w życie 1 lipca.
Między innymi takie informacje przekazał minister zdrowia Konstanty Radziwiłł podczas wczorajszego spotkania zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia.
Wśród innych kwestii znalazły się przyszłość NFZ oraz podwyżki dla ratowników. Minister poinformował, że na ratownictwo medyczne zaplanowano w tym roku więcej środków. To jest około 37 milionów złotych z przeznaczeniem na podwyżki.
Uzyskaliśmy ważne informacje i czekamy na rozpoczęcie prac w Sejmie, powiedziała Maria Ochman, przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność.
Ta propozycja ministra zdrowia, żeby od 1 lipca ratownicy otrzymali 400 zł podwyżki brutto i od następnego lipca, czyli w ciągu roku, tak, kalendarz, byłoby to 800 zł brutto. Ona jest wtedy podtrzymana i bez względu na to, jak związkowcy, bo to już nie z Solidarności, tylko ze Związku Ratowników, będą do tego podchodzić, no zarówno te zmiany w ratownictwie, na których nam bardzo zależy, a więc upublicznienie służby, a więc etatyzacja, czyli do pracy na etatach, a nie na kontraktach, to te postulaty będą realizowane.
6 czerwca odbędą się rozmowy poświęcone postulatom środowiska ratowników medycznych. W spotkaniu mają wziąć udział odpowiedzialni ministrowie oraz przedstawiciele środowiska ratownictwa medycznego.
Jeśli chodzi o los pracowników po likwidacji NFZ-u, to Solidarność chce, by znaleźli oni zatrudnienie w instytucji, która przejmie zadania funduszu. Ministerstwo Zdrowia pozytywnie patrzy na takie rozwiązanie.
Odkryto ściany egzekucji żołnierzy antykomunistycznego podziemia, poinformował wiceprezes IPN profesor Krzysztof Szwagrzyk.
W siedzibie byłego aresztu śledczego Warszawa-Mokotów odbyła się konferencja. W okresie stalinowskim więziono i zamordowano tam m.in. rotmistrza Witolda Pileckiego, majora Zygmunda Szędzielasza pseudonim Łupaszka, majora Hieronima Dekutowskiego pseudonim Zapora.
Profesor Krzysztof Szwagrzyk wskazał na szczególne znaczenie miejsca, w którym umierali narodowi bohaterowie.
Ta ściana, myślę, że na każdym, kto ma odrobinę wrażliwości w sobie, wywoła szczególne emocje. Gdzieś tu stał prokurator, gdzieś tu stał naczelnik Grabicki, a potem ci, którzy po nim następowali. A przy tej ścianie stali nasi bohaterowie. W niedługim czasie, w ciągu najbliższych kilku miesięcy, powrócimy tutaj z ekipą w to miejsce, po to, żeby przebadać dokładnie coś, co jest w tej chwili pod chodnikiem. Liczymy na to, że kule, być może łuski, znajdziemy gdzieś tutaj pod ziemią. A może będzie to jakaś rzecz osobista, która była przy ofierze w chwili śmierci, gdzieś mu wypadła. Zrobimy wszystko, żeby cokolwiek, co zostało tutaj wtedy w czasie egzekucji zagubione, aby odnaleźć.
Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL powstało w ubiegłym roku na terenie dawnego więzienia przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Ma być jednym z najważniejszych miejsc przywracania pamięci bohaterom ruchu antykomunistycznego.
Zwłoki ofiar komunistyczna bezpieka ukrywała w dołach śmierci na terenie Warszawy, między innymi w kwaterze EU cmentarza wojskowego na Powązkach. Obecnie trwa tam ostatni etap poszukiwań szczątków ofiar prowadzonych przez IPN.
W krakowskim Parku Jordana odbyły się uroczystości związane z 69. rocznicą zamordowania rotmistrza Witolda Pileckiego. W czwartek przypadał też Europejski Dzień Bohaterów Walki z Totalitaryzmem.
Podczas obchodów upamiętniających śmierć rotmistrza Pileckiego, ich uczestnicy wzięli udział m.in. w uroczystym apelu pamięci. Rocznica mordu na rotmistrzu była też okazją do odsłonięcia pamiątkowych tablic w Panteonie Narodowym.
Dyrektor krakowskiego IPN-u dr Filip Musiał podczas uroczystości podkreślił, że rotmistrz Pilecki to wyjątkowa postać, która jest symbolem niespotykanej odwagi.
Był on człowiekiem, który w XX wieku był wszędzie tam, gdzie ważyły się losy Polski. Był człowiekiem, który niezłomnie walczył i w wojnie polsko-bolszewickiej, i w wojnie obronnej 1939 roku. Tuż po klęsce wrześniowej zszedł do konspiracji, współtworząc tajną Armię Polską. Później był oficerem Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej, ochotnikiem do Auschwitz, autorem raportów pokazujących anatomię niemieckich zbrodni, które tam miały miejsce. Walczył w Powstaniu Warszawskim. Po jego kapitulacji, po wyjściu z oflagu, powrócił do Polski i tu poniósł śmierć z rąk komunistów.
W marcu 1948 roku Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie skazał rotmistrza Witolda Pileckiego na karę śmierci za rzekome szpiegowstwo.
Wyrok poprzez strzał w tył głowy 25 maja 1948 roku w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie wykonał starszy sierżant Piotr Śmietański, kad z więzienia Mokotowskiego. Rotmistrz Witold Pilecki to weteran wojny polsko-bolszewickiej i kampanii z 1939 roku, legendarny żołnierz AK.
W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się w czwartek debata pod tytułem Wkład Polaków w rozwój kultury europejskiej. Prelegenci debatowali na temat nauczania historii i wiedzy o kulturze.
Profesor Mieczysław Ryba, wykładowca KUL i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, wskazywał na mądre i ilościowe podejście do nauki historii.
Pamiętajmy o tym, że to, co przyjęliśmy z Zachodu jako taki ahistoryzm postmodernistyczny, że należy to nauczanie historii zredukować, co do ilości, a już współczesnej to prawie nie nauczać, no to nie mniej, nie więcej tylko powoduje wykształcenie takiego głupiego pokolenia, które nie rozumie samego siebie. Oczywiście z tego trzeba zejść, a po drugie zacząć uczyć historii mądrze, bo z jednej strony oczywiście można wkładać dużą ilość faktów i dat, ale to bez połączenia w relacje, bez rozumienia co z czego wynika, a tak naprawdę bez rozumienia głębokich przyczyn zjawisk, jakie za tym stały, trendy ideowe, jaka myśl, jaka kultura i tak dalej, więc bez tego rozumienia jest to takie niemądrościowe, a bardzo pamięciowe uczenie, które bardzo zniechęca. I to jest błąd.
Profesor Mieczysław Ryba dodał, że do nauczania historii trzeba włączyć element oceny. To jest oceny moralnej i poznawczej.
Z kolei dyrektor oddziału IPN w Gdańsku, profesor Mirosław Golon, podkreślał, że kurs historii powinien trwać do matury. W ocenie eksperta błędem jest także znoszenie tego przedmiotu na egzaminach wstępnych na studia.
I najbardziej myślę o szkołach średnich, żeby to, co dzieci zaczynają się uczyć jeszcze na poziomie tych wczesnoszkolnych lat, gdzieś tam w czwartej, w piątej klasie, żeby w szkole średniej, gdy wchodzi się już też najczęściej w trudniejsze tematy, bardziej skomplikowane, żeby naprawdę ta wiedza się utrwaliła, bo jest oczywistym, że ten 19-latek z reguły, który kończy maturę, wybiera studia rzadko, no po prostu to będzie jakaś mniejszość, 20%, może nawet mniej, humanistyczne i to z jakimś programem historycznym. Z tego powodu, jeżeli chcemy w społeczeństwie mieć powszechną wiedzę historyczną i mieć właśnie ten kulturowy fundament, jaki daje wiedza historyczna każdemu społeczeństwu i każdemu narodowi, bo historia jest zawsze zakorzeniona każdej konkretnej nacji, to jeżeli chcemy to mieć, to musimy zadbać o to na tym poziomie do matury.
Organizatorem wydarzenia były Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej oraz Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Patronat nad debatą objęło m.in. Radio Maryja.
W Toruniu trwają obchody 21. Święta Kominiarzy. Uroczystości rozpoczął w czwartek przemarsz toruńską starówką wraz z pocztami sztandarowymi.
Następnie w kościele akademickim ojców jezuitów pod wezwaniem Świętego Ducha sprawowana była msza święta.
Mistrzowie kominiarscy wraz ze swoimi rodzinami proszą świętego Floriana, swojego patrona, o dalsze wstawiennictwo i opiekę w wykonywanej przez nich pracy.
Zawód kominiarza to jeden z trudniejszych fachów, podkreśla Kazimierz Raźniewski, kominiarz z Tarnobrzega.
Jest to bardzo trudny zawód i jest on, bym powiedział, specyficzny. Tutaj musi być człowiek bardzo rzetelny, chcąc wykonywać naszą pracę. Dobieramy takich ludzi, którzy spełniają się, bo żeby uzyskać tytuł czeladnika, trzeba 3 lata praktykować. Na tytuł mistrza 6 lat. I w tym okresie widzimy, czy coś z tego człowieka będzie, czy będzie uczciwie pracował. Raczej nam się to udaje, że mamy uczciwych, dobrych mistrzów, dobrze przygotowaną załogę.
Obchody zakończą się w najbliższą sobotę. Organizatorem wydarzenia jest Korporacja Kominiarzy Polskich. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły Radio Maryja i Telewizja Trwam.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.